Dokonuje robotę, która jest dla Polski zła. Tak ostatnie słowa jednego z europosłów komentuje szef MSZ. Chodzi o wypowiedź Grzegorza Brauna, która negowała nazistowskie zbrodnie. Na Podkarpaciu wielkie liczenie strat po nawałnicach. Poszkodowani dostają pieniądze na najpilniejsze potrzeby. W faktach także jagody na wagę złota, a winna jest susza. Na początek ważne informacje za czwórki w województwie śląskim. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa na wysokości miejscowości Rudziniec pomiędzy węzłami Nogowczyce i Łany. Doszło tam do kolizji trzech osobówek. Grzegorz Braun wykonuje robotę, która jest dla Polski zła. Tak w wypowiedziach europosła mówił w porannej rozmowie w RMF FM szef dyplomacji Radosław Sikorski. Chodzi o ostatnie słowa, które padły z ust polityka o Holokauście. Na antenie jednej z rozgłośni kwestionował zbrodnie nazistowskie w obozie Auschwitz-Birkenau.
Za każdym razem, jak Rosja potrzebowała Polsce zaszkodzić, to robiła tutaj jakąś antysemicką hecę.
Czyli rozumiem, że pan, panie ministrze, sugeruje, że ja nie twierdzę, że on jest rosyjskim agentem, ale że wykonuje pracę na rzecz Rosji,
że gdyby
to
był, to nie mógłby lepiej wykonywać zadania. To rujnuje wizerunek naszego kraju za granicą. Polska jest lepsza niż sądzą antysemici. My jesteśmy krajem, który jest dumny ze swojej gościnności, ze swojej otwartości.
Cała rozmowa Tomasz Tardikowski, Radosław Sikorski jest na rmf24.pl. Na naszej stronie także reakcje polityczne na słowa Grzegorza Brauna. Co najmniej 160 rodzin z Podkarpacia będzie objętych pomocą w usuwaniu skutków nawałnicy, która przeszła kilka dni temu nad regionem, wyrządzając wiele szkód. Na razie poszkodowani dostają pieniądze na najpilniejsze potrzeby. Informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Dominik Smaga, który sprawdził, kiedy można się spodziewać finansowej pomocy w remontach i odbudowach.
Takie wnioski spodziewane są po weekendzie. Gminy powołują już komisję do oceny zniszczeń. Potem będą wnioskować do wojewody o pieniądze, które mają pomóc poszkodowanym w naprawie tego, co popsuła nawałnica. Potrzeby będą ogromne, bo mowa jest o 111 uszkodzonych budynkach mieszkalnych w 25 gminach. To poważne straty, zerwane dachy, uszkodzone ściany, drzwi i elewacje. Z tych 25 gmin już 18 wysłało wojewodzie listę osób, którym trzeba udzielić doraźnej pomocy. Przelewy wyszły z urzędu, to łącznie niemal 430 tysięcy złotych, z czego połowa trafiła do Łańcuta i okolic, gdzie strat było najwięcej. Po niedzieli mogą się zacząć większe przelewy mające pomoc. Móc w odbudowie.
Słuchacie faktów w RMF FM.
Przez suszę w lasach jest mało jagód. To dobrą jagodzianka, więc może być trudno, mówiąc o cukiernicy. Pani Emilia, która w Olsztynku w Warmińsko-Mazurskim prowadzi cukiernię, zaznacza: przyjmiemy każdy kilogram. Jagoda jest na wagę złota.
Cena naszej jagodzianki jest 10 zł, ale niestety wiem, że w Polsce jest to od 18 do 34 zł. Niestety cena jagodzianki jest dyktowana ceną, jaką musimy zapłacić za kilogram jagody.
Do kiedy dajecie sobie czas, żeby zdecydować, czy się zamykacie, czy nie?
Jeśli w przyszłym tygodniu nikt nie dostarczy nam jagody, żadna hurtownia nie zgłosi się ze sprzedażą jagód, niestety w połowie sezonu, czyli pod koniec lipca, będziemy musieli zamknąć cukiernię.
Z panią Emilią Witowicz z cukierni w Olsztynku rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. O tegorocznym problemie z jagodami przeczytacie na rmf24.pl. Nie tylko siła i wytrzymałość mięśni, ale efektywność ich pracy może decydować o sukcesie sportowca. Przekonują naukowcy z Massachusetts Institute of Technology. Ich doniesienia przynosi Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM. Badania wskazywały na różnice między sportowcami wybitnymi, a tymi bardziej na lokalnym poziomie.
Okazało się, że wielkie znaczenie ma efektywność współdziałania mięśni i ścięgien, która sprawia, że podczas ruchu nie powstają na przykład dodatkowe drgania, które rozpraszałyby energię. Z pomocą sztucznej inteligencji analizowano zwykły, jak i ultrasonograficzny obraz ruchu przy różnych czynnościach i zaobserwowano, że w przypadku naprawdę wybitnych sportowców widać wyraźnie mniejsze drżenia, ograniczone poprzeczne ruchy mięśni i bardziej efektywne zmiany ich długości. Co ciekawe, te czynniki okazują się istotne w przypadku różnych sportów. Najwyraźniej otwierają drogę do kariery w różnych dyscyplinach. Dalsze badania powinny wyjaśnić, na ile taką efektywność ruchu da się jeszcze wytrenować, ale już można przewidywać, że jej badania pomogą wyszukiwać przyszłych mistrzów, a nam, zwykłym śmiertelnikom, pomogą unikać kontuzji, jeśli właśnie zechce nam się przebiec, podskoczyć albo w coś zagrać.
W RMF FM przyglądamy się badaniom przesiewowym słuchu wśród dzieci. Kluczowe w tej diagnostyce są dwie rzeczy. Czas i jakość prowadzonych działań podkreśla profesor Jarosław Szydłowski z Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Ze specjalistą rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. O co najczęściej pytają pacjenci zainteresowani badaniami?
Pytania dotyczą tempa i dynamiki, w jakim to konieczne jest prowadzenie badań słuchu u dzieci, u noworodków i niemowląt. Jak szybko, w jakim czasie, kiedy najlepiej przeprowadzić badania, kiedy kwalifikować dzieci do odpowiedniego wsparcia słuchowego, czy to za pomocą protezowania słuchu, poprzez aparaty słuchowe, czy poprzez technikę implantacji ślimakowych.
Jakie najczęściej padają odpowiedzi?
Najszybciej, jak to tylko możliwe. Standardy na świecie mówią o tym, żeby rozpoznanie i pierwsze protezowanie dziecka, pierwsze zaopatrzenie odbyło się w pierwszych 6 miesiącach życia dziecka. Dane światowe mówią i nasze doświadczenia również, że jeżeli dziecko zostanie po raz pierwszy zaopatrzone przed 6 miesiącem życia, to ono będzie się rozwijać w równym tempie jak jego prawidłowo słyszący rówieśnik.
Powiedzmy, my się tutaj znajdujemy w Szpitalu Klinicznym imienia Karola Jąszera w Poznaniu. W Poznaniu mówimy, że po prostu w szpitalu na Szpitalnej, jeśli chodzi o ten oddział, o te pracownie, to takie miejsca jak to, w którym my się znajdujemy, jakie badania są tutaj prowadzone, jak wygląda to leczenie, z jakimi problemami przychodzą tutaj, no właśnie, rodzice z małymi dziećmi?
To jest już miejsce, które jest takim ośrodkiem drugiego i jednocześnie trzeciego poziomu referencji w zakresie otolaryngologii. Jeżeli chodzi o diagnostykę słuchu, to ten pierwszy, wstępny etap badania odbywa się już na oddziale ginekologiczno-położniczym. W oddziałach noworodkowych, tam gdzie przychodzą na świat najmłodsze dzieci w pierwszej, drugiej, trzeciej dobie życia, wykonywane są badania techniką otoemisji akustycznej. To są takie badania elektrofizjologiczne, które stanowią przyczynek do wstępnego określenia, czy droga słuchowa jest funkcjonującą w miarę prawidłowo, czy też mamy już jakieś nieprawidłowości, które powinniśmy poddać bardziej szczegółowej analizie. Dziś w wybranych ośrodkach neonatologicznych prowadzimy pilotażowy program polegający na technice badania automatycznym ABR-em, czyli automatycznym urządzeniem, które pozwala już wstępnie poprowadzić diagnostykę drogi słuchowej również na poziomie ośrodków podkorowych i nerwu słuchowego.
A jeśli chodzi o takie pomieszczenie, jak to tutaj pan powiedział, drugi, trzeci stopień już, tak, tego leczenia, co takiego się tutaj dzieje za nami, za ścianą, rodzice z małą pacjentką, która jeszcze jakiś czas temu nie słyszała?
Tak, za naszymi drzwiami odbywa się badanie i odbywa się rehabilitacja pacjenta, który trafił tutaj z zespołem złożonych wad. Z wadą układu oddechowego, z wadą narządu słuchu, z obustronną, całkowitą głuchotą, z niewykształceniem nozdrzy, które w kolejnych etapach swojego życia uzyskało pomoc w najszybszym możliwym czasie i dzisiaj rozwija się prawidłowo, mimo rozmaitych swoich problemów, tak samo dobrze, a zaryzykuję stwierdzenie, że może i lepiej niż jej rówieśnicy, którzy nie zostali w odpowiednim momencie zaopiekowani, rehabilitowani, otoczeni taką profesjonalną opieką medyczną.
Gdybyśmy mieli tak to trochę podsumować, ja nie chcę powiedzieć pośpiech, ale czas jest kluczowy.
Czas jest kluczowy i jakość jest kluczowa. Interesujące jest niezwykle to, że badania, które prowadzimy, powinny być wykonane w najszybszym możliwym czasie. W przypadku natomiast dzieci urodzonych przedwcześnie, ten czas powinien być mimo wszystko dostosowany do rozwoju centralnego układu nerwowego dziecka. Czyli w tym przypadku, jeżeli wykonujemy badania elektrofizjologiczne, to one powinny być lokowane w nieco późniejszym okresie czasu. Czas to jedno, a jakość prowadzonych badań to drugie. Staramy się, by ośrodki, które otaczają opieką dzieci, przede wszystkim stawiały na profesjonalizm, dostępność opiekunów i rehabilitantów. Nie tworzymy ośrodków, które mają charakter masowy. Staramy się, by relacja pomiędzy lekarzem a pacjentem, logopedą a pacjentem, surdologopedą i surdopedagogiem a pacjentem była jak najkrótsza, jak najbliższa. By ten dystans, również fizyczny, nie utrudniał rehabilitacji, by ośrodek rehabilitujący był możliwie blisko miejsca zamieszkania pacjenta.
Jak przebiegało leczenie, diagnostyka, bo dziś mówimy w Radiu RMF FM przede wszystkim o badaniach przesiewowych właśnie wśród tych najmłodszych pacjentów.
Może żona, bo
nie ma się czego bać.
No ja, co ja mogę powiedzieć od siebie, że myślę, że te badania przesiewowe są bardzo ważne u noworodków i pozwalają wcześniej wykryć niedosłuch u dzieci. No u nas akurat to u córki była trudna sytuacja, bo miała też wiele dodatkowych chorób, zespół wad wrodzonych, więc tą głuchotę odkryliśmy około 8 miesiąca, no ale potem już to tutaj w szpitalu świetnie się nami zaopiekowali i te procedury bardzo szybko pozwoliły nam wszczepić u córki procesor słuchu i no już od tego momentu to już można powiedzieć, że same sukcesy.
Ja kiedy tutaj wchodziłem, to mówił pan, lepszych specjalistów
nie ma.
Nie ma.
No i potwierdzam, bo opieka na 100% na wszystko, nie?
Tak. No córka jest tutaj chodzącym dowodem na to, że tutaj praca lekarzy, specjalistów, opieka nad dzieckiem, no naprawdę w lepsze miejsce nie mogliśmy trafić. Tutaj profesor Szydłowski, doktor Polski i logopedzi, surdologopedzi, no naprawdę. To jest naprawdę praca wielu osób, żeby wypracować u dziecka takie efekty, jak u naszego dziecka. Ma teraz 5 lat, jest po 2 wszczepach i no dogoniła rówieśników.
Rozmawiałem z profesorem Szydłowskim, on mówił, że 2 takie kluczowe kwestie. Czas i jakość się pojawiają. Czy to faktycznie było tak, że tutaj mogliście odczuć, że to jest ważne?
Dużo pracy, nie? Bardzo dużo.
Tak, myślę, że i to, bo tu nie od razu widać efekty. Trzeba tego, tak, trzeba tych ćwiczeń, dużo ćwiczeń, systematyczności i to przynosi efekty. Ale jak już się zobaczy te pierwsze efekty, no to potem jest już tylko radość, dokładnie.
A więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.